radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w Radiu Gdańsk na moje pytanie odpowiadać będzie profesor doktor habilitowany Marek Szołkiewicz, specjalista kardiologii, angiologii, nefrologii, ordynator oddziału kardiologii i angiologii interwencyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w szpitalu imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A proszę państwa, tematem naszej rozmowy będzie wiek podeszły u pacjentów i to, co się dzieje z układem sercowo-naczyniowym i nerkami, kiedy organizm się starzeje. I zacznijmy może, panie profesorze, od tego, czy są jakieś takie kluczowe z medycznego punktu widzenia etapy starzenia się organizmu człowieka, które można tak wyróżnić i nas poetapować, że tu zaczyna się ta starość, a tutaj już ten wiek podeszły albo jakiś wiek średni. Jak to wygląda z punktu widzenia lekarza?
No tak, starość, temat na pewno uniwersalny i myślę sobie, że badacze, którzy zajmują się biologią starzenia się, na pewno potrafią precyzyjnie wymienić kilka etapów, a pewnie i podetapów całego procesu życiowego, a też i samego procesu starzenia się. No, ja nie jestem oczywiście gerontologiem i chciałbym to wyraźnie podkreślić, ja jestem kardiologiem, ale jak każdy śmiertelnik, dostrzegłem, zetknąłem się z różnymi etapami naszego życia. No, najprostsze doświadczenie to jest własne doświadczenie, które pokazuje, gdzie byłem, a gdzie jestem. Oczywiście, jak ja bym miał patrzeć na to w sposób inny, aniżeli taki stricte naukowy, to są takie, ja sobie wyobrażam, takie cztery etapy naszego życia. Ten pierwszy, najfajniejszy, burzliwy rozwój, kiedy wchodzimy na szczyt naszych możliwości. Później pojawia się ten drugi, przy którym już dostrzegamy pewne niedociągnięcia, jakieś pierwsze oznaki starzenia się. Ten drugi, kiedy pojawiają się, nie wiem, pierwsze zmarszczki, jakiś siwy włos.
To różnie u różnych ludzi bywa.
Absolutnie, ale to jest zupełnie osobny temat, o którym pewnie dzisiaj też sobie porozmawiamy. Mhm. Natomiast tak, one się pojawiają, te pierwsze oznaki starzenia się. Później pojawia się ten etap trzeci, kiedy dostrzegamy jeszcze więcej, kiedy pojawia się pewnego rodzaju zdziwienie, że nie jest nas stać na to, na co było nas stać jeszcze 10 lat temu.
Albo wszyscy są młodsi dookoła.
No niestety, tak się to dzieje. No i później oczywiście jest ten etap czwarty, takiej, nazwijmy to, prawdziwej starości, starości zaawansowanej, której no, najważniejszym elementem jest absolutnie zwiększona podatność na różnego rodzaju choroby i to jest ten pewnie etap najtrudniejszy.
Najtrudniejszy, chyba też najbardziej zaskakujący i czasami dziejący się tak dosyć raptownie, prawda? Byliśmy zdrowi i nagle buch, coś się stało i wszystko się sypie. Tak wiele osób może mieć takie poczucie, że
z punktu widzenia medycznego czy biologicznego była kiedyś taka opublikowana praca, publikacja robiona chyba na Uniwersytecie Stanford, którzy oceniali przebieg ludzkiego życia i ze statystycznego, podkreślam, statystycznego punktu widzenia są takie dwa tąpnięcia. Pierwsze w wieku 44 roku w 44 roku życia i drugie w 60 roku życia. Mhm. Oni to dostrzegli, zauważyli, że to są te takie momenty, przy których coś się dzieje i przy których my dostrzegamy, że coś nowego wydarzyło.
Panie profesorze, a organizm wtedy, jak się to dzieje, on zwalnia, czy to jakiś inny proces się dzieje, że my zauważamy, że no coś z tym naszym zdrowiem jest nie tak? I czy zawsze możemy powiedzieć, że to zwolnienie to już jest starość, że jak zaczyna się nam to właśnie wszystko sypać, krótko mówiąc w cudzysłowie, to my się zaczynamy starzeć, czy nie zawsze tak to jest?
No, pamiętajmy, że starość jest po prostu pewnego rodzaju procesem nieuniknionym. To jest etap nieunikniony, naturalny, który postępuje i który się pojawia. Czy to jest tąpnięcie? Musimy zwrócić uwagę na dwa elementy. Są dwie formy pewnego rodzaju starzenia się. Pierwsze to jest starzenie się metrykalne, tak? Czyli które postępuje w sposób liniowy, którego się nie da zatrzymać, które rozpoczyna się w zasadzie z dniem naszych narodzin i po prostu sobie postępuje. Natomiast kompletnie czymś innym, i to jest najbardziej fascynujące, jest to starzenie się biologiczne, które całkowicie odbiega od starzenia metrykalnego, a w każdym razie potrafi odbiegać od starzenia metrykalnego. I starzenie biologiczne to jest starzenie, na które mamy gigantyczny wpływ. Po prostu ono jest oczywiście zależne od czynników, na które wpływu nie mamy, ponieważ genetyka odgrywa absolutnie dominującą rolę. Ale jest całe mnóstwo innych czynników, które mają decydujący wpływ na to, jak ta starość nasza
będzie
wyglądała.
Czyli ten tak zwany styl życia na przykład.
Tak, to w zasadzie w szerokim pojęciu moglibyśmy to tak określić, bo genetyki, podkreślę jeszcze raz, nie zmienimy.
Oczywiście przynajmniej na razie.
Tak, no, myślę, że jeszcze długo. Oczywiście na geny jest pewnego rodzaju wpływ farmakologiczny, niefarmakologiczny, bo ekspresję genów możemy zmienić, zmodyfikować. Natomiast tak, jak spojrzymy na to, jak żyli nasi rodzice, jak żyli nasi dziadkowie i widzimy, że to wszystko działało, to tak na dobrą sprawę możemy się spodziewać tego, że u nas też będzie działało i że będzie płynęło całkiem fajnie.
Ale panie profesorze, nie wiem, czy pan ma takie spostrzeżenia, ja na przykład mam, że jak ja byłam osobą nastoletnią, to mi się wydawało, i to nie wynika z tego, bo pewnie dzisiejsze nastolatki też tak sobie myślą, że 40-letni ludzie to są strasznie starzy, ale ci ludzie nawet inaczej wyglądali. Pamięta pan taki serial 40-latek, prawda? No dzisiejsi 40-latkowie wyglądają zupełnie inaczej. Bardzo często wyglądają zupełnie inaczej. Może nie wszyscy, ale my o siebie bardziej chyba dbamy, żeby być dłużej młodszymi. To jest taka świadomość w społeczeństwie, czy pan to zauważa jako lekarz?
Nie, no oczywiście ja bardzo często wracam do filmu 40-latek i absolutnie porównuję 40-latków z tym 40-latkiem Stefanem Karwowskim, który wyglądał jak wyglądał. Bez dwóch zdań zmiany na przestrzeni 50 czy 60 ostatnich lat. Zmiany są olbrzymie. To oczywiście, że wynika z promocji określonego stylu życia. Z faktu, że medycyna zorientowała się, że jest wiele elementów, które działają na nasz organizm toksyczny i skracają nasze życie, jak i dostrzegła te elementy, które są elementami dla nas kluczowymi, które sprawiają, że na starość życia mamy pewnego rodzaju dobrostan i cieszymy się komfortem życia nawet w wieku 60 czy 70 lat. No, Stefan Karwowski,
nie
który, jak
na
pamiętamy,
siłownię.
Pamiętamy, palił papierosy. Tak? No pewnie mu to nie służyło, tak? I wyglądał jak wyglądał. Mhm. Różnił się na pewno od, to żeby powiedzieć, nie wszystkich dzisiejszych 40-latków, bo przecież są tacy 40-latkowie, którzy wyglądają jak i Stefan Karwowski. Natomiast no tak, dzisiaj jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś o siebie zadba, jeżeli ktoś w sposób mądry będzie zarządzał swoim życiem, tak, na pewno będzie wyglądał.
Ale on w ten sposób przedłuża tą swoją młodość?
On, czyli kto?
No ten, który tak dba właśnie.
Ależ absolutnie, że
czyli
że to
styl
jest
życia i to, że my nie ma nic mamy ważniejszego. Aktywność fizyczną, odpowiednio się odżywiamy, nie używamy tego, czego nie powinniśmy używać, czyli tych wspomnianych chociażby papierosów, czy w nadmiarze alkoholu, to wpływa na proces starzenia i to, co będzie się z nami działo w późniejszych latach?
Bez wątpienia. To jest w ogóle najważniejsza rzecz. Gdyby ludzie zrozumieli, tak, że tak na dobrą sprawę chodzi o to, żebyśmy potrafili zadbać o własne życie na każdym jego etapie, a nie wtedy, kiedy mleko się wylało. Nie wtedy, kiedy już mamy lat.
Jesteśmy chorzy.
Jesteśmy chorzy, mamy 60-70 lat, jedna choroba, druga choroba, wręcz wielochorobowość. Wtedy ciężko jest to naprawić. Natomiast jeżeli człowiek wchodzi w swoje życie w sposób świadomy, jeżeli wie, na czym polega zdrowy styl życia, próbuje się dostosować do tych zasad, to jego życie będzie wyglądało inaczej. Oczywiście, powtarzam, genetyka jest bardzo ważna, jest decydująca, ale te czynniki, które zaczęła pani wymieniać, czyli aktywność fizyczna, sen, który jest, jak to się mówi, dobry na wszystko, odpowiednia dieta, to są wszystko elementy, które decydują o tym, jak będzie wyglądało nasze życie w przyszłości.
A nasz system ochrony zdrowia jest gotowy na to, żeby po pierwsze edukować. No, nie edukujemy chyba specjalnie jakoś w tej chwili dzieci, bo jednak mimo wszystko, jak ludzie dojrzewają do tego swojego wieku dorosłego i często też podeszłego, nie mają chyba takiej świadomości, prawda? Pan pewnie niejednokrotnie słyszał, no nie wiedziałem, że to może zaszkodzić na przykład, albo nie wiedziałem, że tego nie powinnam jeść, bo wszyscy tak jedli i ja też tak jem, bo jemy tak od lat w naszej rodzinie.
Na pewno chociażby. Dostrzegła pani, że w kraju toczy się pewnego rodzaju dyskusja na temat tego, czy wprowadzić do szkół przedmiot czy godziny związane z tym, jak żyć, jak prowadzić swoje życie, a żeby to życie wyglądało najbardziej komfortowo. I ja na pewno należę do zwolenników, do tej grupy osób, które są zwolennikami tego, ażeby do szkół takie przedmioty czy takie godziny wprowadzić. Natomiast jestem zdziwiony tym, że w przestrzeni publicznej w ogóle pojawiają się głosy, które to negują, które mówią, że to nie ma uzasadnienia, że z jakichś tam powodów nie należy tego
opłacić.
Robić.
To się opłaci nam?
To jest naprawdę kompletnie niezrozumiałe, tak? Niezrozumiałe i nawet nie wiem, czym to należy tłumaczyć. To, jak przygotujemy młodzież do tego, jak ona ma żyć, jak ma prowadzić swoje życie, co zrobić, ażeby czerpać jak najwięcej z tego życia dziś i jutro jest kluczowe, no po prostu kluczowe. Przecież wszyscy dążymy do tego samego, do jakiegoś dobrostanu.
A porozmawiajmy w takim razie o tych typowych zmianach w układzie sercowo-naczyniowym, które się pojawiają z wiekiem. Czy to jest nieuniknione? No bo pewnie można to wydłużyć w czasie, pojawią się później, tak? Ale coś tam na pewno, jakieś nadciśnienie, to jest nieuniknione, żeby mieć, czy są ludzie w wieku podeszłym, którzy nie muszą z tego powodu się na przykład leczyć, albo nie mają w ogóle żadnych chorób sercowo-naczyniowych. A jeśli już się pojawią, to czy te choroby jakoś znacząco mogą wpływać na funkcjonowanie człowieka?
Chciałbym wrócić do tego, że to, jakie będziemy mieli choroby, czy w ogóle będziemy mieli choroby, jest w dużym stopniu zależne od tych dwóch elementów. Po pierwsze od genetyki i po drugie od tego, jak to nasze życie było prowadzone. Ja oczywiście znam ludzi, którzy przez 60 lat palili papierosy i bez nowotworu, bez miażdżycy, bez niczego i funkcjonują tak. Mają cudowne geny. Mają geny, które gdzieś tam odziedziczyli w spadku i te geny ich w sposób niezrozumiały pewnie nawet i dla medycyny wspaniale chronią. Natomiast no, gdy popatrzymy na to statystycznie i patrzymy na to, jak to życie przebiega, no to bez dwóch zdań są czynniki, które są precyzyjnie zdefiniowane, które mówią o tym, że jeżeli one są, to twoje życie za rok, za 10, za 15 nie będzie wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj.
No ale czym to grozi w takim razie? Jakąś niewydolnością organów? Czy mówił pan tutaj o miażdżycy, że jedni mają, drudzy nie mają? Czego jeżeli się można spodziewać?
Oczywiście, jeżeli mówimy o chorobach układu krążenia, to miażdżyca jest tym elementem, który jest kluczowy. Miażdżyca, czyli proces zmian w obrębie łożyska tętniczego, tak? Czyli proces zmian dotyczący tętnic. Tam postępujące zmiany, które są następstwem, oprócz genetyki oczywiście, tak? Są następstwem palenia papierosów, wysokiego stężenia cholesterolu, nadciśnienia tętniczego. Ten proces ulega dramatycznemu przyspieszeniu i jeżeli miażdżyca postępuje i ogranicza napływ krwi do określonych narządów, to te narządy stają się niewydolne. Niewydolne dlatego, że część z nich na przykład uległa martwicy, tak jak w przypadku zawału serca, a część stała się niewydolna w wyniku tego, że po prostu są przewlekle niedokrwione.
No i ta miażdżyca wiąże się bardziej ze starością, czy bardziej z tym trybem życia, który prowadzimy?
Oczywiście, że jedno i drugie, bo styl życia ma na to wpływ, ale starość jest, tak jak powiedziałem, ten najbardziej końcowy etap, to jest ten moment, przy którym zwiększa się podatność nasza na choroby. Wie pani, człowiek, który ma lat 20, 30 i pali papierosy i ma nadciśnienie tętnicze, zwykle jemu się nic nie dzieje. Czemu się nic nie dzieje? Bo ma tak potężne rezerwy narządowe, że on sobie po prostu w jakimś stopniu z tym radzi. On nie dostrzega problemu.
Nie widzi.
I on oczywiście wchodzi dalej w swoje życie, licząc, że nic się nie zmieni. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mózg w zasadzie starzeje się najpóźniej. My przecież do całkiem późnego wieku, 60 roku życia, czy nawet później, my zachowujemy pewną sprawność intelektualną. I pamiętamy siebie sprzed 20-30 lat. Tak jak powiedziałem, my zaczynamy dostrzegać, że coś się zmieniło. Że nie jesteśmy w stanie wykonać pewnych rzeczy, które...
Albo wolniej nam idzie, tak?
Tak,
zapominamy.
Tak. To oczywiście, że to wszystko ma miejsce.
No, ale niektórzy to nie w 60 wieku, tylko nawet wcześniej, prawda?
To jest, bo być może tego... Tak...
Łapią się na tym, że czegoś już nie pamiętają, albo nie mogą sobie przypomnieć, nie wiem, nazwiska kolegi ze szkoły podstawowej na przykład.
To jest ten bieg biologiczny. Odróżnijmy go od biegu metrykalnego, tak? Bieg metrykalny stopniowo, liniowo postępuje, nie zatrzymamy go, nie potrafimy go zatrzymać, tak? Bieg biologiczny, czy ten bieg biologiczny życia, to jest ten, na który mamy wpływ. Jeżeli będziemy stosować się do zasad, jeżeli będziemy próbowali wdrażać te elementy, o których sama pani mówiła, tak? Czyli ten sen, ta aktywność fizyczna, tak? To są zresztą dwa najważniejsze elementy. Sen i aktywność fizyczna. To jest bezspornie udowodnione, że im więcej... Tak, to jest udowodnione naukowo, że aktywność fizyczna i sen to są dwa kluczowe elementy. Oczywiście są inne, też je pani wymieniła, tak? Czyli chociażby te używki, palenie papierosów, nadmierna ilość alkoholu, niewłaściwa dieta, bo to bardziej chodzi o niewłaściwą niż właściwą, tak? Żeby nie jeść śmieciowo, aniżeli to, żeby jeść w sposób jakiś wysublimowany. I mniej stresu. No, akurat z tym trudno sobie poradzić w dzisiejszych czasach, bo stres jest wszechobecny. Ale tak, to one, to są czynniki, które wpływają na ten nasz biologiczny bieg naszego życia.
A panie profesorze, czy ja dobrze zrozumiałam, bo mówił pan o tej miażdżycy, która jest jakby początkiem wszystkiego, tak?
Tak bym nie powiedział, że początkiem wszystkiego. To jest początek w pewnym sensie czegoś, co dotyczy chorób układu sercowo-naczyniowego.
Czyli ona powoduje jakąś kaskadę kolejnych problemów, które się u takiego człowieka mogą rozpocząć, tak? Jak ma już tą miażdżycę.
Miażdżyca jest po prostu czymś, co na początku jest niedostrzegalne, ponieważ blaszki miażdżycowe, które się tworzą, jak to się mówi, od okresu prawie noworodkowego, tak, one powolutku sobie rosną, ale przez długi czas w żaden sposób nie wpływają na nasz komfort życia. Nawet jeżeli pojawiają się problemy, to młody organizm ma takie rezerwy narządowe, że świetnie sobie z tym radzi. Natomiast jeżeli na przestrzeni czasu, tak, prowadzimy swoje życie w sposób nieoptymalny, tak, nie dbając o te elementy, co do których bez wątpienia z medycznego punktu widzenia wiemy, że one mają znaczenie, no tak, ta miażdżyca zacznie przyspieszać, a już nie chodzi tylko o to, że ona będzie zwężała naczynia. Te blaszki miażdżycowe będą pękać. Jak one będą pękać, to są udary, to są zawały serca, to jest niewydolność tętnic obwodowych, to jest ten problem, który sprawia, że na końcu mamy do czynienia z inwalidztwem.
A druga sprawa, ta właśnie niewydolność. Bo czasami nasze serce już nie pompuje tak, prawda, z wiekiem, jak u osób młodszych. Tutaj też powody mogą być różne tego stanu rzeczy.
Znaczy jest, chciałoby się powiedzieć, że jest taka naturalne upośledzenie funkcji mięśnia sercowego jako pompy związane z wiekiem, ponieważ z wiekiem obumiera część komórek w sposób naturalny, mięśniowych, zastępowane są tkanką włóknistą, w związku z czym ten mięsień sercowy nie jest już tak sprawny na starość, jak był sprawny 30 czy 40 lat temu, ponieważ tam komórki ulegają przebudowie, zmieniają się, to jest naturalny proces. Natomiast niezależnie od tego procesu i nazwijmy to niewydolności, choć nie zawsze musi to się wiązać z jakąś niewydolnością układu krążenia, jest też niewydolność tego mięśnia sercowego spowodowanego tym, że część mięśnia umiera w sposób gwałtowny, nagły, właśnie w następstwie procesów miażdżycowych. Klasyczny zawał serca to jest właśnie ten problem, tak? Dochodzi do pęknięcia blaszki miażdżycowej, na którą pracowaliśmy przez wiele lat. Ona w końcu uległa pęknięciu, zamknęła nam tętnicę. Część mięśnia sercowego obumiera, a jeżeli część mięśnia sercowego nam umrze, no to ta pozostała część mięśnia sercowego musi pompować krew i za siebie, i za tą część, która już jest martwa, która nie funkcjonuje. No to jest oczywistym, że pacjent dostrzeże, że jego tolerancja wysiłku uległa gwałtownej.
To dotyczy tolerancji wysiłku, czyli męczy się po prostu człowiek.
Męczy
przy chodzeniu,
się. To jest to,
tak,
bo o czym mówią pacjenci. Tak, popatrzmy na to. Zostawmy kwestię jakiejś terminologii medycznej. O czym mówi pacjent? Panie doktorze, ja się męczę. No dobra, czemu się pan męczy? No szukamy powodów, dla których człowiek się męczy. Męczy się, bo jest otyły. Na przykład tak, i ta pompa, to jego serce nie jest w stanie zapewnić przepływu krwi do tego olbrzymiego organizmu, tego wypchanego tkanką tłuszczową, tak? To taki problem, tak? Problemem jest to, że jak palił papierosy przez całe życie, to ma zniszczone płuca i nie ma wentylacji oddechowej. Męczy się dlatego, ponieważ paląc papierosy doprowadził do progresji miażdżycy, pękania blaszek miażdżycowych, uszkodzenia mięśnia sercowego. Jest całe mnóstwo elementów, no to trzeba umieć w fajny sposób taki, no, zdiagnozować, tak, rozpoznać, tak, co jest głównym problemem, no i starać się modyfikować, bo jest oczywistym, że modyfikacja na każdym etapie życia i w każdym momencie życia jest modyfikacją zasadną.
Chciałam pana zapytać też o taką sytuację, która się pewnie niejednokrotnie zdarza lekarzom i pan pewnie też miał do czynienia, a mianowicie o pacjentów, którzy mają tak zwaną wielochorobowość, czyli mają z jednej strony właśnie chociażby problemy z układem oddechowym, z drugiej, nie wiem, na przykład cierpią na astmę, z drugiej strony pojawia się jakaś niewydolność czy serca, czy też są właśnie po zawale, czy po jakichś innych incydentach tego typu. I teraz przyjmują liczne leki z powodu tych wszystkich chorób. I czy to może powodować jakieś zagrożenie dla takich pacjentów? Bo często się teraz o tym też mówi, o tej wielochorobowości i o różnej liczbie leków, które są przez takie osoby przyjmowane. Chciałam przy okazji tym zapytać, czy taka osoba w podeszłym wieku inaczej metabolizuje leki niż osoba młodsza? Czy tutaj się mogą pojawiać jakieś problemy?
Wielochorobowość to dramat, prawdę mówiąc, ale proszę zwrócić uwagę, że wielochorobowość dotyczy przede wszystkim osób w wieku starszym, a nie młodszym. Bardzo rzadko się zdarza młody człowiek, który ma wielochorobowość. No musiałby ciężko na to zapracować. To jest coś, co dotyczy przede wszystkim ludzi starszych, którzy, wracamy do początku naszej rozmowy, prowadzili w swoje życie w taki sposób, że stali się na starość, koniecznie starość, tak? 60-latek, trudno mówić o nim, że to jest stary człowiek, ale jednak, tak? Ich organizm stał się po prostu organizmem kruchym. Stali się takim domkiem z kart. Wystarczy ruszyć jedną kartę, wszystko się sypie i ciężko to pozbierać, ponieważ te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, aktywność fizyczna, sen, wysokie stężenie cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, tak? To są naprawdę, powiem pani, że osobiście uważam, że to, jak w medycynie, zwłaszcza w kardiologii, zostały zdefiniowane czynniki ryzyka, to się nieczęsto zdarza. Te zdefiniowane w kardiologii czynniki ryzyka to jest coś, co jest coś fantastycznego. Dzisiaj, gdyby pacjenci stosowali się do zasad, które narzucają im kardiolodzy, które proponują i rekomendują im kardiolodzy, naprawdę kardiolodzy nie mieliby tyle pracy. To wyglądałoby zupełnie inaczej, bo nie jest tak trudnym, ażeby zmodyfikować, czyli znormalizować ciśnienie tętnicze. Nie jest tak
trudnym.
Ale
trzeba brać leki, a no, pacjenci czasami mają inne podejście do tego, tak? Niekoniecznie zawsze słuchają lekarza, mają jakieś różne pewnie tego typu
dyskusje.
Bardzo
mądrze.
Pan
problem
odbywa.
Polega na tym, że istotą każdego kontaktu dwojga ludzi jest jakieś zaufanie. No, ktoś komuś musi zaufać, tak? Jeżeli pacjent nie ufa lekarzowi, przychodzi do niego tylko po to, żeby wysłuchać i idzie.
Bo na przykład dziecko, córka, syn tak, no, przyprowadzi,
oczywiście, że
tak?
To nigdy nie zadziała. No, oczywiście z jednej strony potrzebne jest z jego strony zaufanie, którym obdarzy tego lekarza, z drugiej strony no, musi to być lekarz, który potrafi to zaufanie zbudować.
Ale metabolizują osoby w podeszłym wieku inaczej
zawsze
leki?
Każdy, wie pani,
trudniej wywołać.
Zawsze powtarzam, używam tego sformułowania bardzo często nawet u siebie na oddziale, rezerwy narządowe. Rezerwy narządowe. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek, gdy jest młody, ma potężne rezerwy narządowe. To znaczy, że jego wątroba na przykład pracuje na 20% jego mocy, tak? Jego nerki pracują na 20% jego mocy i każdy narząd pracuje na niewielkich, po prostu na niskich obrotach, tak to nazwijmy, na niebieskich obrotach. Z czasem te rezerwy w sposób zupełnie naturalny, niezależny od tego, co robimy, one w sposób naturalny ulegają redukcji. W związku z czym 70-latek, tak, u niego wątroba nie pracuje na 20% jego mocy, tylko pracuje na 80% jego mocy, tak? I teraz, jeżeli mamy takiego 20-latka, który łapie jakąkolwiek infekcję, to ten 20-latek, nawet jak złapie grypę, to się odwróci, splunie i pójdzie grać w piłkę. A ten 70-latek, bo jego wątroba zwiększy produkcję wszystkich niezbędnych substancji, które mają zapewnić ten dobrostan, tak? Ona to zrobi w krótkim czasie, bo ma takie możliwości. Natomiast wątroba 70-latka czy 80-latka, który rezerw nie ma, tak? To ona jest w stanie zwiększyć produkcję w niewielkim stopniu. I ten 70 czy 80-latek, jak złapie grypę, to następnego dnia nie pójdzie grać piłkę. On będzie czuł tą grypę przez długie tygodnie. A w niektórych przypadkach grypa potrafi przecież zabić.
Profesor doktor habilitowany Marek Szułkiewicz, specjalista kardiologii, angiologii, nefrologii, ordynator oddziału kardiologii i angiologii interwencyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie jest naszym gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Marek Szołkiewicz, specjalista kardiologii, angiologii i nefrologii, ordynator oddziału kardiologii i angiologii interwencyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Rozmawiamy o zdrowiu w wieku podeszłym i zacznijmy może tą drugą część naszej rozmowy, panie profesorze, od tego, czy taki pacjent w wieku podeszłym, pacjent geriatryczny, tak to się też mówi na takiego człowieka już w wieku starszym, on wymaga więcej czasu w czasie wizyty. To takie chyba oczywiste, odpowiedź oczywista, pewnie wymaga. Czy w komunikacji z taką osobą lekarz musi więcej z siebie dać?
Komunikacja jest w tym wypadku kluczowa, w moim przekonaniu. Może nawet w wielu przypadkach ważniejsza od samego podejścia merytorycznego. Podejście merytoryczne, czyli ustawienie tych, nie wiem, rozpoznanie choroby, ustawienie leku, odpowiedniego leczenia, czy procesu diagnostycznego leczenia, ustawienie nadciśnienia i tak dalej, to są rzeczy, nad którymi można zapanować. Problem polega na tym, że ten człowiek, który jest w wieku podeszłym, który ma świadomość tego, że to życie nie wygląda tak, jak wyglądało, stracił pewnego rodzaju nadzieję, porównuje się z sobą sprzed 30 lat, ponieważ bardzo często jego głowa ciągle funkcjonuje na całkiem niezłym poziomie. I on dostrzega to, jak wszystko się zmieniło. On po prostu jest przygnębiony.
Sfrustrowany.
I tak na dobrą sprawę lekarz, który się zajmuje pacjentami geriatrycznymi, to jest lekarz, który w dużym stopniu powinien być psychologiem, który powinien potrafić z pacjentem porozmawiać w taki sposób, ażeby pokazać mu inne punkty odniesienia, którym powinien mu uzmysłowić, że należy się cieszyć z tego, co się ma, a nie rozpaczać nad tym, czego się nie ma. Zresztą to jest taka uniwersalna dosyć definicja szczęścia, tak? Żebyśmy po prostu byli zadowoleni z tego, co mamy, cieszyli się z tego, co mamy, a nie rozpaczali nad tym, czego nie mamy.
A pan profesor, mając takich pacjentów w wieku podeszłym, planując opiekę jakąś, leczenie takiej osoby, musi ocenić, nie wiem, samodzielność takiej osoby, jej jakość życia, żeby to leczenie prawidłowo zaplanować. Nie wiem, może rola rodziny tu jest jakoś istotna w planowaniu takiego procesu leczenia. Bo to są często przecież i planowane zabiegi operacyjne jakieś, prawda? Mamy wszczepianie rozruszników, angioplastykę planowaną u takich pacjentów. I jak to wygląda w porównaniu z tym, co dzieje się, kiedy taki pacjent jest młodszy, a kiedy on się zestarzeje?
Co, powiem pewnie coś kontrowersyjnego, ale medycyna jest przede wszystkim dla ludzi młodych. Ludzie starsi to są ludzie, jak już powiedziałem, których zdrowie jest bardzo kruche. Są jak klocki domina, jak domki z kart, które bardzo łatwo można zepsuć. I akurat w wieku podeszłym podstawowa zasada to po pierwsze nie szkodzić, albo podstawowa zasada, że lepsze wrogiem dobrego. Nie należy wszystkiego za wszelką cenę usprawniać, próbować doprowadzić do fizjologii. Ponieważ jeżeli to działa, to należy raczej pokazać temu pacjentowi...
By nie było gorzej, tak?
Tak. Ponieważ medycyna naprawdę może zrobić krzywdę. Medycyna u 40-latka, medycyna 80-latka są kompletnie dwie różne dziedziny działania i konsekwencje w obu przypadkach są kompletnie
czyli
różne.
Czyli chce pan na przykład powiedzieć, że naprawicie serce, bo będzie rozrusznik albo jakiś inny tam stymulator, czy jakaś inna operacja serca, ale padną nerki, tak? Bo w wyniku
moglibyśmy tak
operacji...
powiedzieć, ale akurat rozrusznik, o którym pani powiedziała,
no jest
takim elementem bardzo wyjątkowym. To znaczy są takie procedury w medycynie, które bez dwóch zdań w sposób radykalny podnoszą, jeżeli są dobrze zaplanowane, I rzeczywiście pacjenci są prawidłowo zakwalifikowani. To są takie procedury w medycynie, które na każdym etapie życia poprawią w sposób radykalny komfort życia. I rozrusznik między innymi do takich należy.
Ale też chyba ratuje życie ogólnie, nie tylko poprawia komfort.
Pamiętajmy, że pacjent, który ma niewydolny układ elektryczny serca i ten układ elektryczny serca nie pracuje tak jak trzeba, pojawiają się przerwy w biciu serca, no to taki pacjent ma objawy, albo zawroty głowy, albo wręcz mdleje. I nie daj Boże, taki pacjent zemdleje powiedzmy na schodach, połamie się i z tego pojawiają się tylko jedne wielkie dramaty. Natomiast wszczepienie rozrusznika serca takiemu człowiekowi, co jest zabiegiem w sumie prostym, nieskomplikowanym, de facto jednodniowym, sprawia, że te wszystkie objawy znikają.
Ale jest ryzyko jakieś właśnie, że popsuje się, przepraszam, w cudzysłowie powiem, coś innego? Przy takich zabiegach
w wieku
podeszłym?
Zawsze istnieje, ale wie pani co... W wieku starszym, na dobrą sprawę, zawsze opieramy się na ryzyku. To znaczy ryzyko czegoś, prawdopodobieństwo jakichś tam zdarzeń, tak? Innymi słowy, być może, jeżeli będziemy tego pacjenta operowali, to podnosimy ryzyko jakichś niekorzystnych zdarzeń. To jest możliwe, ale jednocześnie korzyści wynikające z tego, że chcemy pacjentowi na przykład wszczepić rozrusznik serca, w sposób zdecydowany przewyższają to ryzyko. W związku z powyższym należy absolutnie u takiego pacjenta to rozważyć.
No, mówiliśmy tutaj o tej jakości życia już, ale co z rodziną, co z tą samodzielnością? Często są to osoby wymagające takie na co dzień wsparcia. Czy tutaj jest jakaś różnica, że pewnych rzeczy... No, leczyć nie można takiej osoby, która wymaga takiego wsparcia, bo na przykład właśnie, nie wiem, choruje chociażby na chorobę Parkinsona.
Nie istnieje pojęcie, że jakiegoś pacjenta nie możemy leczyć, tak? Nie istnieje
Inaczej. Wsparciem rodziny?
Znaczy, no wsparcie rodziny jest oczywiste, kluczowe. To znaczy, pani sobie przecież doskonale zdaje sprawę, każdy słuchacz sobie zdaje sprawę z tego, że bliskość kolejnych osób, bliskość rodziny w całym procesie leczenia jest absolutnie szalenie ważnym elementem. Rozmawiając o starości, nie poruszamy tematy medyczne, ale przecież jest całe pole tej starości, która jest taka niefajna, gdzie pojawia się właśnie ta samotność, gdy pojawia się utrata bliskich, gdzie pojawiają się takie elementy.
Pana profesora zapytać o to, czy kontakt dla lekarza, dla pana z rodziną jest istotny przy kluczowy. Tym planowaniu
tego leczenia. W zależności od tego oczywiście, ja zawsze przyjmując gdziekolwiek pacjenta i wiem, że na korytarzu siedzi członek rodziny, zawsze zapraszam. I
no właśnie, oczywiście są tacy pacjenci. Pacjent w podeszłym wieku przychodzić z kimś, żeby...
Byłoby fajnie, ale są pacjenci, nawet w wieku podeszłym, nawet w jakiś sposób schorowani, którzy po prostu się czują na tyle samodzielni, że nawet nie chcą, po prostu nie chcą, ażeby jakikolwiek członek rodziny w tym całym procesie uczestniczył. Natomiast z mojego punktu widzenia obecność członka rodziny, zwłaszcza jeżeli jest to osoba troskliwa, osoba, która rzeczywiście dba, jest kluczowa, bo ten proces będzie przebiegał o wiele efektywniej.
Chciałam pana profesora zapytać o to, czy w takim podeszłym wieku u tych pacjentów geriatrycznych to prowadzi się jeszcze jakąś profilaktykę, czy to już jest po prostu za późno na profilaktykę i już trzeba raczej leczyć to, co się wydarzyło, a profilaktyka, o tym się już po prostu zapomina i nie mówi.
Nie, no byłoby to błędem, wie pani, to jest tak, jak się mówi o tym, że nigdy nie jest za późno na odstawienie palenia. To o czym teraz rozmawiamy, to brzmi tak, jakby przyszedł ktoś, kto ma 70 lat, nadal pali papierosy, a my mówimy, to teraz to już jest...
Ale można jeszcze wstrzymać jakieś procesy albo spowolnić je?
Zawsze nastąpi korekta, tak? Zawsze nastąpi pewna modyfikacja, tak? Z medycznego punktu widzenia jest to tylko modyfikacja in plus, czyli pozytywna. Mhm. Natomiast w rzeczywistości, jak się sprawy potoczą, ja znam pacjentów, którzy odstawili palenie po miesiącu.
No tak, ale jeśli ktoś całe życie nie uprawiał sportu i nagle w wieku 70-80 lat postanowi, że zacznie ten sport uprawiać, to czy on sobie większej krzywdy nie zrobi tym, bo nagle organizm będzie musiał większy wydatek, że tak powiem, tej energii, prawda, wyprodukować i czy to nie będzie gorzej, czy to będzie lepiej rzeczywiście.
No ale można to zrobić mądrze, prawda? Czyli nawet jeżeli
teraz jest modna joga na krześle podobno, tak, dla seniorów.
Może tak bym go nie określił, ale mądrze to znaczy powolutku, stopniowo, regularnie, coraz więcej. Być może na początku, jeżeli ktoś przez 40 lat nie robił nic i w wieku 70 lat wpadł na ten pomysł, to być może jednak pod okiem kogoś, kto potrafi takiego człowieka wprowadzić na wyższe obroty, tak, ale aktywność fizyczna w każdym wieku jest tylko i wyłącznie pozytywna. Tylko to trzeba zrobić mądrze. Jeżeli ktoś przez 30 czy 40 lat nie robił nic i nagle pójdzie ze swoimi dziećmi pograć w koszykówkę i będzie próbował im dorównać, bo głowa mu podpowiada, że to jest możliwe, no to jest oczywiście dramat. Tak?
Często tak się zdarza, że pan słyszy, nie wiem, pytam o to na przykład o dolegliwości bólowe w wieku podeszłym. Człowiek mówi, no wszystko mnie boli. Jak ja mam tutaj, prawda, maszerować do sklepu czy gdzieś iść, kiedy ja ledwo chodzę, bo wszystko mnie boli.
Ale może
brak ruchu powoduje, że może boleć?
No ale może boli właśnie dlatego, że nic nie robią. Że generalnie dla stawów, dla organizmu ruch, aktywność fizyczna jest tylko korzystna i zasadna. Ja nie kwestionuję tego, że na przestrzeni lat, nawet jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie, pojawią się pewne dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego. Natomiast pojawią się zwykle później. Jest też udowodnionym ponad wszelką wątpliwość, że aktywność fizyczna, mądra aktywność fizyczna, jest dla układu kostno-stawowego tylko korzystna.
A panie profesorze, może pan wypisać skierowanie do fizjoterapeuty na rehabilitację na przykład z powodu starości? To wystarczy? Jako, że ktoś jest,
mam być szczery, żeby, to nigdy się z czymś takim się nigdy nie zetknąłem.
Nie
i nigdy
poćwiczył
mi nie przyszło
sobie
to...
z fizjoterapeutą na przykład.
Wie pani co, to o czym to pani mówi, to jest taki bezpieczne problem do rozwiązania w momencie, gdy przychodzi pacjent, od którego widzimy, że jest to taki problem, to fajnie jest właśnie mieć to, o czym pani przed chwilą wspomniała, mianowicie członka rodziny, który wejdzie z tym pacjentem do gabinetu i razem sobie porozmawiamy o tym, co zrobić, ażeby tego człowieka w jakimś stopniu usprawnić. Absolutnie ma pani rację, fizjoterapia jest kluczowa. Znaleźć fizjoterapeutę, który po prostu potrafi to zrobić.
No bo tak sobie myślę, że często osoby w podeszłym wieku nawet z domu nie chcą wychodzić z tego powodu. Specjalnie tak, żeby codziennie wyjść na spacer albo myślą sobie, no dobrze, ja zejdę na dół, już będę zmęczony i nie wrócę, albo no po co mam wychodzić właściwie, to pochodzę po mieszkaniu.
Pacjent w kole błędnym, tak, to znaczy wie, że nie wyjdzie, bo jest zmęczony, bo go będzie bolało, tak, a jak nie wyjdzie i nie będzie się ruszał, tak, to proces będzie
też
tylko
będzie
narastał,
bolało.
W związku z czym mamy do czynienia z kołem błędnym. błędem. No, chodzi o to, czy pacjent jest dostatecznie zdeterminowany, albo czy lekarz potrafi pacjenta dostatecznie przekonać, ażeby jednak spróbować przerwać to koło błędne i zacząć być aktywnym. Aktywność fizyczna i sen, absolutnie, powtarzam, to są dwa kluczowe elementy, a przebieg naszego życia i to, jak zarządzamy tak na dobrą sprawę naszą biologią, jest kluczowe dla tego, jak będzie to wyglądało w przyszłości. Ja pani powiem takie zdanie, które gdzieś tam kiedyś, czy sentencję, którą kiedyś usłyszałem w filmie, że tak naprawdę nie ma starości, jest tylko smutek. To jest fajna taka sentencja, bo ona podkreśla, jak potężny wpływ na komfort naszego życia w tym okresie tej naszej starości ma to, jak my je po prostu postrzegamy. Oczywiście, że ta starość ma swoje wady. Ja, broń Boże, tego nie chcę kwestionować. Natomiast jeżeli się dobrze do niej przygotujemy, jeżeli my się w jakimś stopniu z nią zaprzyjaźnimy, jeżeli nadal będziemy mieli własne życie, jeżeli będziemy mieli jakieś tam swoje pasje i zainteresowania, to tak na dobrą sprawę ta starość to będzie taki może nawet i mniej dostrzegalny towarzysz. To będzie taki nasz cień, który gdzieś tam będzie szedł z nami. To jest fajna sentencja, która utkwiła mi w głowie. Nie ma starości, jest smutek.
Mówił pan o tej aktywności fizycznej, śnie i radości życia, tak nazwijmy to ogólnie. Ale stan odżywienia i nawodnienie takich pacjentów geriatrycznych. Czy to wpływa na przykład na rokowania właśnie, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy? Ma to znaczenie dla nerek?
Przede wszystkim dla nerek. Przede wszystkim dla nerek. Natomiast to znaczy bardzo precyzyjne zalecenia dotyczące tego, jak postępować, wcale nie są takie proste. Dlatego, że przychodzi pacjent do lekarza, lekarz widzi, że to jest pacjent w wieku starszym, w związku z czym jest to pacjent, którego komórki nie mają tej w sobie ilości wody, którą miały kiedyś. Ale mówi, nerki na pewno są słabsze, w związku z czym trzeba je filtrować. Tak? Trzeba więcej pić. No dobrze, to ile ja mam pić? Tak? No i teraz pojawia się ten dylemat. Tak, ile ja mam pić? No dobrze, to niech pan pije 2 litry. Co ma na myśli lekarz, mówiąc 2 litry? On ma na myśli tą wodę, którą pacjent wypija, oprócz tego, co normalnie je, pije i tak dalej? Czy te 2 litry to jest także zupa, banan, pomidor, tak? Jabłko, które w tym wszystkim jest, bo to jest tak na dobrą sprawę te 2 litry. To jest te 2 litry, tak? Tu precyzyjna komunikacja, tak? Precyzyjne wyjaśnianie zasad jest absolutnie kluczowe. Natomiast wracając do pytania, tak? Czy nawadnianie ma znaczenie? Olbrzymie.
No bo właśnie chciałam tutaj się wtrącić, bo niejednokrotnie słyszałam, pan profesor na pewno z autopsji to zna, że osoby, które pojawiają się często na tak zwanych szpitalnych oddziałach ratunkowych w wieku podeszłym, są kompletnie odwodnione. I u nich wtedy występują właśnie różnego rodzaju skoki ciśnienia na przykład. To jest powiązane z wodą, jest tym nawodnieniem? Czy to jest znaczy tutaj tak, złe myślenie?
Znaczy nie, tu już raczej wchodzimy w pewien obszar pewnej wielochorobowości, no bo trzeba zadać pytanie, dlaczego pacjent jest odwodniony.
No, ale dostają glukozę wtedy, albo jakieś inne płyny.
Ale czemu pacjent jest odwodniony? Czy jest odwodniony dlatego, że tylko ma klasyczne dla wieku starszego osłabienie odruchu pragnienia? Taka sytuacja jest. Czy jest odwodniony dlatego, że jest lato, on bardziej się poci, w związku zupełnie nie myśli o tym, ażeby to uzupełnić, a jego odruch pragnienia nie działa tak, jak trzeba? Czy jest odwodniony dlatego, że ma infekcję, która się gdzieś tam tli i która sprawia, że ten pacjent jest zniechęcony, leżący, no i tak po prostu nie uzupełnia tych płynów tak, jak trzeba. Czy jest na tyle zniedołężniały, że powinien być ktoś, tak jak sama pani wspomniała, ktoś z rodziny, kto o niego zadba, kto jest troskliwy, kto mu przyniesie szklankę wody czy czegokolwiek. Jest całe mnóstwo elementów. Ta rozmowa z pacjentem, gdy pacjent trafia na SOR czy gdziekolwiek indziej do gabinetu, ażeby móc rozpoznać, gdzie jesteśmy, tak? Gdzie jesteśmy? Jaki jest jego stan? Gdzie jest ten człowiek w swoim życiu? Tak? Jest kluczowa. Bo jak my do tego dojdziemy, to wtedy precyzyjnie, punkt po punkcie, będziemy mogli to eliminować. Po części sami, po drugie, po części w wyniku przekonania pacjenta i po trzecie przekonania rodziny do tego, żeby się w to zaangażowała.
Ale to nawodnienie, chciałam do tego jeszcze wrócić. Mówił pan, że osłabia się odruch pragnienia. Kiedy to się dzieje i dlaczego właściwie?
To jest tak jak z każdym innym problemem medycznym, w zależności od tego, jak się starzejemy. Jeżeli starzejemy się biologicznie szybko, to ten odruch pragnienia osłabia się znacznie wcześniej. Jeżeli starzejemy się wolniej, biologicznie starzejemy się wolniej, ponieważ przez całe życie życie, dbaliśmy o to i stosowaliśmy się do tych zasad, o których tutaj podczas tego programu rozmawiamy, to najczęściej ten odruch pragnienia osłabia się później.
No ale chce pan powiedzieć, że po prostu nagle przestaje nam się chcieć pić?
Nigdy nagle. To zwykle dzieje się na przestrzeni czasu. Oczywiście każda infekcja, każdy proces chorobowy, każde zdarzenie medyczne, wszystko osłabia w sposób taki dostrzegalny. Co więcej, później ciężko jest wrócić do tego stanu wyjściowego. Ale rzadko to się dzieje w sposób gwałtowny. To jest po prostu następstwo po prostu procesu starzenia
się,
biologicznego
procesu starzenia. Czyli to jest kolejny czynnik, o którym dziś tu rozmawiamy, związany z tym, jak nasz organizm się starzeje i co się może dziać. Po prostu w pewnym momencie przestaje nam się stopniowo, tak jak pan profesor powiedział, przestaje nam się chcieć pić, tak?
I no tak, ale nie skupiałbym się na tym piciu, bo to picie to jest taki objaw, czy też odruch pragnienia, to jest po prostu tylko taki jeden z wielu objawów towarzyszących
procesowi
starzenia.
Ale może moglibyśmy zauważyć wtedy właśnie, że coś jest już nie tak,
no dobrze,
prawda?
Ale to jest właśnie ta świadomość dotycząca tego, jak prowadzić nasze życie. Jeżeli wchodzimy w proces starczy w sposób świadomy, wiemy, że nie powinniśmy, nie wiem, palić papierosów, powinniśmy kontrolować swoje ciśnienie tętnicze, powinniśmy obniżyć cholesterol, powinniśmy być aktywni fizycznie, powinniśmy odpowiednio długo spać, dbać o swoją higienę snu, tak? Powinniśmy odpowiednio się nawadniać, powinniśmy odpowiednio się odżywiać, tak? Jeżeli będziemy spełniać te wszystkie kryteria, to my nie to, że staniemy się nieśmiertelni, broń Boże, tak? Ale zapewnimy sobie komfort życia i dobrostan nawet w późnym etapie życia. I wtedy rzeczywiście możemy dojść do wniosku, że nie ma starości, jest smutek.
Panie profesorze, a my mamy w tej chwili już do czynienia z rozwojem takiej poddziedziny w kardiologii geriatrycznej, nie wiem, czy dobrze to nazywam, musicie wy jako lekarze mieć też taką świadomość, że tych pacjentów będzie przybywało, bo społeczeństwo się starzeje i trzeba inne, nowe metody leczenia chorób serca u tych najstarszych pacjentów rozwijać, albo inaczej postępować z nimi, może też inaczej szkolić, powinno wyglądać szkolenie lekarzy.
Doświadczony kardiolog oczywiście wie, naprawdę wie, że inaczej podchodzi się do 50-latka i doświadczony kardiolog doskonale wie, że inaczej podchodzi się do 80-latka. Doświadczenie lekarza jest szalenie ważnym elementem tego całego procesu. To jest w moim przekonaniu być może rzecz najważniejsza. To prawda, że w medycynie w tej chwili powstają różne podspecjalności, je się mnoży, dzieli, tak, tego się robi tysiące. A rzeczywistość jest taka, że jeżeli lekarz jest prawidłowo wyedukowany, nabrał odpowiedniego doświadczenia, to on naprawdę będzie potrafił zarządzać zdrowiem pacjenta, który poświęcił swoje życie czy opiekę temu właśnie lekarzowi.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze, za przyjście do studia i podzielenie się tą wiedzą z nami i ze słuchaczami. Profesor doktor habilitowany Marek Szołkiewicz, specjalista kardiologii, angiologii i nefrologii, ordynator oddziału kardiologii i angiologii interwencyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie, był moim gościem. Centrum Chorób Serca i Naczyń, Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu w Wejherowie czeka na pacjentów. Panie profesorze, jakieś specjalne skierowania do was trzeba mieć, czy tak jak wszędzie, do każdej innej placówki?
Nie, jeszcze jak do każdej innej, po prostu nie trzeba skierowania,
nie
będzie
trzeba.
Chory, będzie zaopatrzony.
Będzie chory, będzie zaopatrzony, dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.